Witam serdecznie, panie profesorze. Witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, wczoraj na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Mateusz Morawiecki mówił, że konieczne są wobec Rosji miażdżące pakiety sankcji i pozwolę sobie zacytować. Powiedział, to nie rynki decydują o sile państw, lecz państwa kształtują okoliczności, od których zależy funkcjonowanie rynków, ale przecież nie ma jedności w Unii Europejskiej, nie ma porozumienia jeśli chodzi o szósty pakiet sankcji, są hamulcowi, co mogą stracić takie kraje jak Niemcy, Francja czy Włochy i Austria. Dlaczego są tymi hamulcowymi?
No, przez ostatnie ćwierć wieku mniej więcej kształtował się taki model, w którym zwłaszcza te państwa bardzo korzystały na swojej, no, w pewnym sensie uprzywilejowanej pozycji w handlu z Rosją. To uprzywilejowanie no, wiązało się z tym, że jeśli na przykład porównamy ceny gazu, jaki zakupowały Niemcy na przykład, czy Włochy od Rosji, a Polska, no to zobaczymy, że ta cena przez ostatnie dziesięciolecia no, była, bym powiedział, radykalnie odmienna. To było oczywiście narzędzie, instrument, dzięki którym no, przemysły tych państw, które no, traciły konkurencyjność w tym wymiarze globalnym, zapewniały sobie tańszy dostęp do tańszej energii, dzięki czemu no, mogły być bardziej po prostu konkurencyjne. W ten sposób budowały swoją przewagę w przestrzeni europejskiej. Dzięki temu gospodarka niemiecka, między innymi, bo to nie był jedyny czynnik, ale jeden z ważniejszych, no, mogła utrzymywać swoją przewagę w Europie i budować swoją pozycję no, tego lidera Unii Europejskiej. No, można powiedzieć, że jest to z perspektywy niemieckiej bronić, no bo zmiana warunków gry w tym zakresie powoduje także zupełną zmianę warunków działania przemysłu w tych państwach, a to są niewątpliwie najsilniejsze grupy nacisku w tych właśnie państwach. One mają największy wpływ na decyzje podejmowane przez swoje rządy.
Panie profesorze, a czy Niemcy mogą stracić przywództwo w Unii Europejskiej? Czy to im nie grozi?
No, można przyjąć, że de facto Niemcy abdykowały. To dzisiaj widać wyraźnie. To stało się tak naprawdę jesienią ubiegłego roku po wyborach, kiedy no, najpierw mieliśmy ten okres przejściowy. No, trwało kilka miesięcy tworzenie rządu, więc było to w pewnym sensie naturalne. Później no, ukonstytuował się rząd z kanclerzem, który być może robił wrażenie na Niemcach, ale od pierwszej chwili nie robił wrażenia na Europie. Przywództwo niemieckie było budowane już od czasów Helmuta Kohla i konsekwentnie przez ćwierć wieku, przez niezależnie od tego, jakich będziemy oceniać, czy Kohla, czy Schrödera, czy Angela Merkel, no to byli przywódcy, którzy górowali nad otoczeniem europejskim. Scholz okazał się po prostu no, małym buchalterem, który być może był sprawny jako niemiecki minister finansów i to w tej mentalności niemieckiej okazało się decydujące, ażeby powierzyć mu mandat lidera nowej koalicji, a tym samym kanclerza, no, ale no, widać wyraźnie, że on po prostu zupełnie nie dorasta do tego, żeby być liderem Niemiec, a co dopiero liderem Europy. No, z tego punktu widzenia właściwie sami Niemcy strącili się z tego piedestału. No, a te, można powiedzieć, slalomy, które wykonują w ostatnich miesiącach, no, powodują już nie tyle abdykację z tego leadershipu, one po prostu kompromitują Niemcy jako kraj zdolny nie tyle nawet do przewodzenia, ile do, no, można powiedzieć, zaprezentowania jakiejś jasnej, spójnej strategii tego, czego się po Niemcach można spodziewać. To już nawet nie chodzi o to, że one nie są w stanie przewodzić. One po prostu nie mogą być dzisiaj traktowane jako obliczalny partner dla krajów europejskich, taki, co do którego postępowania ktokolwiek mógłby mieć elementarny cień pewności, że to, co się powie dzisiaj, jutro będzie aktualne, a pojutrze tego się będą trzymali. I to są po prostu ludzie, którzy z godziny na godzinę potrafią zmieniać zdanie. No to po prostu kompromituje Niemcy i to robią samym własnym, samodzielnym, właściwie niewymuszonym wysiłkiem.
Panie profesorze, mały buchhalter, jak nazwał pan kanclerza Niemiec, jest jednak ostro krytykowany przez niemieckie media. Wczoraj na przykład ekspert do spraw zagranicznych, a nie tylko przez media, również przez polityków, ekspert do spraw zagranicznych opozycyjnej partii CDU, Ryderich Kiesewetter, powiedział, że obawiam się, że kanclerz nie chce, aby Ukraina wygrała tę wojnę. Tak powiedział w niemieckiej telewizji ARD. No właśnie, wymienieni przywódcy państw, które wcześniej wymienialiśmy, Niemcy, Francja, Włochy, Austria, naciskają na zakończenie wojny. Stąd też są telefony do Putina, ale też słyszymy, że do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. No właśnie, nie ma jednak nacisku na Putina, by wojska rosyjskie opuściły terytorium Ukrainy. Jaki byłby skutek, gdyby doszło do takiego zgniłego kompromisu, gdyby Ukraina nie odzyskała swojego terytorium?
A dzisiaj rzeczywiście problem tych państw, o których rozmawialiśmy na początku, polega na tym, że dzięki tym mechanizmom kształtowania cen one do pewnego momentu nie odczuwały tej radykalnej zwyżki cen surowców, no bo ta cena kształtowana jest jako tam średnia z jakiegoś poprzedniego okresu, no ale teraz przedłużająca się wojna, a tym samym wysokie ceny surowców powodują, że z każdym miesiącem także dla nich te warunki finansowe dostaw ze strony Rosji będą się po prostu radykalnie zmieniać, te ceny będą znacząco wyższe, w związku z czym ich konkurencyjność no rzeczywiście będzie no bardzo, bardzo słabła. Pamiętajmy, że cały czas to są kraje, które jeszcze do niedawna wszystkie były dotknięte no bardzo silnie tą szóstą czy siódmą fazą pandemii, różnymi ograniczeniami. Więc w tym sensie, no, czy jakby ich sytuacja ekonomiczna powoduje, że oni są bardzo zainteresowani w tym, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła, bo to oznacza minimum takie przywrócenia pewnych warunków finansowych dostaw, które były w tych ostatnich latach.
Panie profesorze, pozwolę sobie przerwać, ale gdyby doszło do takiego zgniłego kompromisu, to jaki byłby skutek?
No oczywiście to jest wszystko w filozofii płacenia ukraińskimi interesami, ukraińskim terytorium właśnie za to, żeby dać Rosji wyjść z twarzą. No to zostało powiedziane, to pan prezydent Macron oświadczył w Parlamencie Europejskim, że wojnę można zakończyć, jeżeli da się Rosji wyjść z twarzą, bo jeżeli Rosja z twarzą nie wyjdzie, to będzie dalej stwarzać problemy. No to jest ta filozofia, którą oni się posługują, w której żyją, w której jedyną stroną medalu, którą widzą, no to jest strona rosyjska i konieczność zaspokajania agresywnych apetytów po to, żeby nie było gorzej. No to jest taka mentalność niewolnika, który po prostu będzie nadstawiał karku i będzie mówił, no przyjmę jeszcze 5 uderzeń, bo może jak 5 uderzeń przyjmę teraz, no to może się ten bijący zmęczy i da mi później trochę więcej spokoju. To jest ta filozofia, no trudno jakby to powiedzieć inaczej, to zinterpretować.
Mm-hmm. A czy są jakieś wyjątkowe szanse dzisiaj dla Polski w tym nowym układzie geopolitycznym? Co Polska może zyskać, jeśli nie straci swojej szansy?
No niewątpliwie to, co dzieje się z potężnym udziałem Polski dzisiaj, także przy wsparciu jednak bardzo solidnym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, no to jest ta nowa organizacja tego obszaru Międzymorza. To jest zupełnie nowa sytuacja, no to zupełnie nowe zjawisko, dlatego że my wracamy do pewnej organizacji architektury europejskiej, w której ta przestrzeń nie jest poddana bezwzględnemu zdominowaniu bądź przez Rosję, bądź przez Niemcy. Oczywiście to jest proces, który no, w dużym stopniu też od nas będzie zależał, jak się kształtuje. Niemniej z jednej strony te zapowiedzi rosyjskie z grudnia ubiegłego roku, kiedy to strona rosyjska określiła właśnie tę strefę jako strefę bezpańską, która wymaga specjalnego zaopiekowania się przez Rosję. Z drugiej strony no de facto taka milcząca zgoda na tę w cudzysłowie propozycję ze strony Niemiec i Francji które miałyby partycypować w takim koncercie mocarstw, który miałby wspólnie z Rosją administrować tą strefą bezpańską, no spowodowała solidarność tych krajów, właściwie od Norwegii po Turcję skończywszy, pewną świadomość wspólnego interesu. Tu już nie jest kwestia tego, czy to jest tylko Ukraina, ale przecież to jest świadomość szersza, bo wszyscy mają tę pełną świadomość tego, że gra idzie o zdominowanie tej strefy w sensie polityczno-militarnym przez Rosję i także podporządkowanie jej sobie przez Niemcy w wymiarze gospodarczym. No więc tutaj każdy, kto chce myśleć o elementarnym poczuciu suwerenności, no to musi mieć świadomość tego, że może to osiągnąć tylko w całej tej grupie potencjalnie zagrożonych państw, które poprzez tę współpracę mogą wspólnie zabezpieczyć swoje podstawowe interesy polityczne, militarne i ekonomiczne. I w tym czołowa rola jako państwa, no takiego zwornika niewątpliwie w sensie geograficznym, bo wystarczy spojrzeć na mapę, jak to się właśnie geopolitycznie kształtuje, no jest Polska. I to jest nasza wielka szansa zbudowania rzeczywiście bardzo solidnej pozycji na wiele dziesięcioleci.
Panie profesorze, zmieniamy temat. Zajmijmy się polityką krajową. Lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, na spotkaniu z mieszkańcami w Stargardzie powiedział, że gdy jego partia wygra wybory, wyśle odważnych ludzi, którzy wyproszą część polityków i urzędników związanych ze Zjednoczoną Prawicą. Jeszcze coś takiego powiedział: wygramy wybory i przewrócimy legalny stan rzeczy bez ustaw. Nie trzeba żadnej ustawy. Czy w ten sposób Donald Tusk zyska poparcie dla siebie i swojej partii taką retoryką?
Ja w swoich tekstach przez ostatnich mniej więcej 2-3 lata używałem takiego pojęcia neobolszewizm na to, co można powiedzieć funkcjonuje dzisiaj jako elita polityczna w instytucjach europejskich, w znacznej części państw europejskich. No widać wyraźnie, że Donald Tusk reprezentuje, no jakby przyjął ten model widzenia, ten model kształtowania polityki. To jest czysty neobolszewizm, to jest język ludzi, którzy jedyną drogę, jaką widzą do realizacji swoich, takich czy innych, nie oceniam tutaj celów, poprzez po prostu przemoc. Bo przecież to, o czym mówi Donald Tusk, to jest w najczystszej postaci przemoc, a więc rewolucja, czyli narzędzie, które stosowali bolszewicy, a dzisiaj w nowoczesnej postaci przy aplauzie części mainstreamowych mediów próbuje się temu nadać no, jakąś postać wielkiego programu politycznego, wielkiej zmiany. Tyle tylko, że znamy to z historii. To są czysto rewolucyjne bolszewickie metody. I dobrze, że Donald Tusk się odkrył dzisiaj, ponieważ jest czas na to, żeby także ci, którzy jeszcze myślą o popieraniu tego typu sposobu myślenia, tego typu pomysłów na organizację państwa, przypominam ciągle, demokratycznego państwa prawnego, muszą mieć pełną świadomość tego, no, co im szykuje ta neobolszewicka grupa.
Mm-hmm. A czy to się wpisuje właśnie w tę kampanię, już można powiedzieć, rozpoczętą przez, no może nie rozpoczętą, tylko trwającą przez Donalda Tuska, bo on również zapowiedział oddzielenie Kościoła od państwa natychmiast po wygranych przez Platformę Obywatelską w wyborach.
To jest ten element tego bolszewickiego myślenia, to znaczy tutaj wrogiem jest Kościół, wrogiem jest społeczeństwo, które niewłaściwie głosuje, no bo przecież to, że głosowało na PiS, to jest po prostu pewna choroba, na którą cierpi większość wyborców, więc trzeba ich z tej choroby wyleczyć przy pomocy metod gwałtownych. No Donald Tusk w ostatnim miesiącu mniej więcej dostał gwałtownego wzmożenia, ponieważ no też oczywiście no, ma świadomość tego, że po prostu jest liderem wypalonym, ma świadomość tego, że nie jest w stanie już zaprowadzić nigdzie Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej niż do no, kolejnej klęski. Próbuje znaleźć metody no, utopienia Koalicji czy Platformy w jakiejś szerszej formule, w której i wydaje mu się, ma iluzję, że taki szeroki front, znowu na bolszewickie myślenie, jednolity front ludowy, no to zmieni sytuację i dokona tego przewrotu przy pomocy kartki wyborczej w przyszłych wyborach, w związku z czym dzisiaj próbuje pozorować, że no jest tym realnym liderem i może ten front ludowy zbudować. Tylko to wszystko oczywiście no jest taka, bym powiedział, emocjonalna chucpa, która raczej ilustruje stan umysłu i serca pana Tuska. No ona nic oczywiście efektywnego po prostu nie da, dlatego że ten, no można powiedzieć, szklany sufit, który jest nad Tuskiem, i to widać wyraźnie, on jest po prostu przez niego nie do przebicia. On, no oczywiście wydaje mi się, ma świadomość tego, że wali głową w to szkło i nic z tego nie wychodzi. Nie ma metody, żeby to rozbić, bo też nie ma świadomości, że ten szklany sufit został zbudowany nie przez jego wrogów, przeciwników, tylko po prostu przez niego samego i on jest źródłem tych problemów.
I tutaj stawiamy kropkę, panie profesorze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.